Dzień dobry Państwu, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, będę czytał 21 odcinek książki pana profesora Krzysztofa Gawlikowskiego, Konfucjański model państwa w Chinach. Jest to właśnie chyba ostatni odcinek nawet. Władzą centralnym podlegały prowincje, Shang, podzielone na prefektury Fu oraz samodzielne podprefektury Tin. Kolejnym szczeblem były dystrykty Chu, dzielące się na powiaty Xiang, które były najniższą jednostką administracji państwowej. W połowie XVIII wieku na powiat przypadało średnio około 100 tysięcy mieszkańców. W 1819 było ich już 250 tysięcy. Obszar powiatu wynosił przeciętnie około 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych, był więc spory. Starosta powiatowy miał do pomocy od kilku do kilkunastu urzędników mianowanych, zależnie od wielkości powiatu, i średnio około 100 różnych funkcjonariuszy pomocniczych, w większości przez niego zatrudnianych i opłacanych z jego własnej skatuły oraz z rozmaitych opłat skarbowych. Przypomnijmy, że taki powiat był największą jednostką terytorialną, z którą w cesarstwie identyfikowali się jej mieszkańcy, traktujący się nawzajem jako krajanie. Można mówić wręcz o swoistym patriotyzmie powiatowym. Jeszcze pod koniec XX wieku w Londynie czy w Nowym Jorku działały swoiste stowarzyszenia powiatowe, będące miejscem spotkań emigrantów z danego powiatu, grupą pomocy wzajemnej i wsparcia. Nowy przybysz uzyskiwał tam pomoc w znalezieniu pracy, mieszkania i tym podobne. W kolejnych wiekach cesarstwa ukształtował się zwyczaj sporządzania przez miejscowych uczonych szczegółowych opisów stanu obecnego i historii tych powiatów. Księgi te są dziś skarbnicą wiedzy o życiu lokalnym. Poniżej szczebla powiatowego funkcjonowała jedynie administracja ludowa, w cudzysłowie. Zwyczajowo powiat dzielił się na cztery gminy. Xiang, wschodnią, południową, zachodnią i północną. Położone po czterech stronach miasta powiatowego. Taki podział utrzymywano nawet w sytuacji, gdy zachodziły duże różnice zaludnienia obszaru. W jednej gminie mogło być kilka wsi, a w innej sto kilkadziesiąt. Poniżej była wieś, licząca zazwyczaj po kilka tysięcy mieszkańców. Składała się ona z kilku wspólnot, ci z własnymi ołtarzami ofiarnymi, najczęściej tworzonymi przez 20 do 50 rodzin zobowiązanych do wzajemnej pomocy. Bywały jednak wsie znacznie większe od miast powiatowych, liczące nawet około 100 tysięcy mieszkańców. Status osady określała bowiem jej pozycja w strukturach administracyjnych, nie zaś liczba ludności. Wieś była raczej wspólnotą społeczno-rytualno-polityczną niż osadniczą, gdyż zaliczano do niej rozmaite osady i pojedyncze gospodarstwa według kryteriów przynależności historyczno-społecznej. W poszczególnych prowincjach i powiatach występowały także inne schematy organizacyjne. Odmienności dotyczyły głównie podziałów terytorialnych. Na przykład wsi mogło być tożsame z wioską i wtedy mniejszą jednostką był przysiłek, ciun. W innym przypadku ziemie, tu, obejmowały wiele wsi lub jedno duże. Spotykało się jeszcze okręgi lub osady warowne, bao. Mogły to być jednostki stosunkowo duże, dzielące się na gminy, siang, albo mniejsze, złożone z kilku lub kilkunastu wspólnot wsi. Należy jednak pamiętać o zmianach zachodzących na terytorium Chin i specyfice lokalnej, a także o zróżnicowaniu prowincji. Niektóre były wielkości dużych państw europejskich. Analogiczne jednostki nieraz miały różne nazwy. Wprowadzano lub likwidowano dodatkowe szczeble i tak, i tym podobne. Dotyczyło to zarówno jednostek terenowej administracji państwowej, jak i ludowej. Na przykład dystrykt mógł być odpowiednikiem powiatu lub jednostką wyższą obejmującą kilka powiatów. Zabudowa osad wiejskich, zwłaszcza większych, nie różniła się zasadniczo od miejskich. Te ostatnie miały jednak potężniejsze fortyfikacje i bramy. W Chinach nie znano koncepcji autonomii miast, podczas gdy wsie z niej korzystały. Miasta jako siedziby władz państwowych podlegały ich bezpośredniemu zarządzaniu. Trzeba też pamiętać, że oprócz lokalnych obszarników, mający też swoje siedziby wiejskie, ludność miast stała niżej w hierarchii społecznej i miała ograniczone prawa. Byli to kupcy i rzemieślnicy, stojący niżej od nich, a także kategorie wręcz pogardzone, jak mnisi, prostytutki, żołnierze, strażnicy więzienni. Natomiast rolnicy mieli status szlachetnego ludu. Mogli korzystać ze wszystkich praw obywatelskich, jak prawo do zakupu ziemi i przystępowania do egzaminów państwowych. Wieś niejednokrotnie, według naszych standardów, miała charakter miejski. Rolnicy zajmowali się często wyspecjalizowaną produkcją i przetwórstwem, łącząc prace rolne i rzemieślnicze. Bywało, że we wsiach pracowali przybysze rzemieślnicy wyrabiający towary na miejscowe potrzeby, funkcjonowały sklepy i świątynie, a nierzadko można było spotkać nawet budynek teatralny przeznaczony na występy wędrownych trup. Każda wieś miała swój własny fundusz, pola wspólnotowe, z arendy których utrzymywano szkoły, świątynie, studnie, reparowano drogi, mosty, kanały, mury wraz z bramami. Zalecano również utrzymywanie spichlerzy rezerwowych na wypadek klęsk grzybiowych czy nieurodzaju. W nawiasie trzymane w nich ziarno trzeba było każdego roku wymieniać. Bywało, że wsie tworzyły straże i własne oddziały zbrojne do pilnowania murów, bram oraz patrolowania swojego terytorium. Głowy domostw uzgadniano na zebraniu, kto zostanie zwierzchnikiem wspólnoty. Zwierzchnicy wspólnot uzgadniali, kto powinien zostać wójtem wsi, a wójtowie obierali szefa gminy. Decyzje o nominacjach podejmowano na zasadzie konsensusu. Zwyczajowo uzgadniano je z miejscowymi sensei oraz władzami powiatowymi, które ostatecznie nie zatwierdzały, ale mogły także przedstawić własne sugestie. Jedną z ważnych funkcji jednostki terenowej, administracji ludowej, było organizowanie lokalnych uroczystości religijnych, które według powszechnych wierzeń decydowały o pomyślności danej zbiorowości. Zazwyczaj, oprócz uroczystości w świątyni głównego bóstwa opiekuńczego, odbywały się także procesje, które obchodziły, w cudzysłowie oczywiście, cały podlegający mu teren, temu bóstwu oczywiście. Główne doroczne święto mogło trwać nawet dwa dni, kilka dni, a kończyło się nieraz wielką rytualną ucztą potwierdzającą przynależność do wspólnoty i miejsce w jej hierarchicznym porządku. W uroczystościach takich brała udział nie tylko cała ludność miejscowa, ale także deputacje sąsiednich zbiorowości odpowiedniego szczebla, które także składały ofiary, by zapewnić sobie przychylność bóstwa. Jak wierzono, zlekceważone bóstwo sąsiadów mogło powodować różne klęski, zgodnie z zasadą, że bóstwo opiekuńcze danej zbiorowości lub miejsca sen jest dla obcych złym duchem, którego mogą ułagodzić składane mu ofiary i okazywany szacunek. Zwyczajowo przedstawiciele mieszkańców danej wioski czy gminy składają swe ofiary przed głównym ołtarzem bóstwa, a delegacje sąsiadów na stolikach bocznych. Niekiedy było to wielkie święto, na których miejscowe bóstwo opiekuńcze gościło, w cudzysłowie, bóstwa sąsiednich zbiorowości. Przybywały one wówczas do zapraszającego, w cudzysłowie oczywiście, ze swoimi bóstwami. w roli gospodarza mogły występować kolejno wszystkie bóstwa z okolicy, albo tylko najszacowniejsze z nich. W nawiasie, co odzwierciedlało także hierarchię tych zbiorowości. Zamknąć nawias. Zdarzało się, że starszyzna z licznych gmin, nawet wielu sąsiednich powiatów, organizowała wielkie uroczystości regionalne, na przykład ku czci ducha rzeki Żółtej. Przygotowania do niej, trenowanie tańców rytualnych, szykowanie ołtarzy na ewentualnej, do ewentualnej trasie, na ewentualnej trasie wędrówki bóstwa itd. mogły trwać wiele miesięcy i angażowały wysiłki wielu osób, w tym lokalnej starszyzny wszystkich szczebli. Tradycyjne koszty takich obchodów ponosiła ludność. Starszyzna nakładała rodzaj podatku tak wyliczonego, aby zebrane sumy nie tylko pokryły niezbędne wydatki, ale pozostawiały jeszcze sporą rezerwę, którą po święcie dzielono między starszyzną, odpowiednio do zajmowanej hierarchii, w hierarchii pozycji. Proszę Państwa, był to 21 odcinek książki pana profesora Krzysztofa Skubiszewskiego Konfucjański model państwa w Chinach. Na całe szczęście, pomyliłem się, to nie był odcinek ostatni. Dziękuję, zapraszam na następny. Do wysłuchania następnego.